Gościem poranka wnet jest Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Patrzę na pierwszą stronę naszego dziennika. Tytuł z pierwszej strony: Pakt przeciw życiu. Głosami posłów PiS na szefa Komisji Rodziny wybrano aborcyjną aktywistkę Magdalenę Biejat. Co pan redaktor, jak pan redaktor to skomentuje?
No ja skomentuję to tak, że szczerze mówiąc zupełnie nie rozumiem zachowania Zjednoczonej Prawicy, czy PiSu przede wszystkim. Z różnych powodów, w kategoriach nazwijmy to takich moralnych, czy dotyczących wartości, no to nie da się ukryć, że ta komisja ma pewne znaczenie symboliczne, szczególnie dla tych wszystkich, którzy tej części zwolenników prawicy, czy zwolenników PiSu, którzy uważają, że obecna ustawa aborcyjna jest zbyt liberalna i należy ją zmienić. Nawet jeśli PiS uważa inaczej, no to mianowanie na szefową tej komisji zwolenniczki aborcji i człowieka, który programowo głosi hasła przeciwne, no to jest trochę tak, jakby ktoś tym obrońcom życia wymierzył policzek. Taka demonstracja. Zupełnie niezrozumiałe z tego punktu widzenia. W sensie politycznym jest dla mnie też to niezrozumiałe. Pomijam, jak mówię, już kwestię pytania, jak się ma deklaracja Prawa i Sprawiedliwości, która była wielokrotnie przecież powtarzana, dotycząca obrony życia z tą decyzją. No, przywykłem do tego, że politycy zachowują się dosyć cynicznie i pragmatycznie, ale ten pragmatyzm dla mnie też jest kompletnie tutaj niejasny. No bo w zasadzie jaki jest efekt tej decyzji? A. Zraża się do siebie znaczącą część swojego elektoratu, nawet jeśli nie decydującą, ale wciąż znaczącą. Po drugie, pokazuje się daleko idącą elastyczność i coś w rodzaju takiego flirtu z lewicą, co musi też skutkować, będą takie dwa skutki polityczne. Po pierwsze, wzmocnienie na pewno, zakładam, Konfederacji, która jest obecna już w Sejmie i część elektoratu PiSu uzna, że te dziwne wygibasy, które PiS wykonuje, sprawiają, że nie może na tą partię głosować. A po drugie, wzmocnienie lewicy, a szczególnie tej części lewicy, tej nowej lewicy, tej właśnie radykalnej, która jest reprezentowana w pewien sposób przez panią Biejat. To dla mnie ruch i w kategoriach moralnych, i w kategoriach pragmatycznych bardzo dziwny, nieprzemyślany, zaskakujący.
To zacytujmy posła PiS Dominika Tarczyńskiego. Prezes wie, co robi. Kolejny raz powtarzam, nie emocje, a strategia.
No tak, no, na tej zasadzie to wszystko można powiedzieć. To znaczy argument, że prezes wie, co robi, to jest tak zwany argument z autorytetu i w takich dyskusjach jest zawsze argumentem najsłabszym. Być może wie, być może nie wie, natomiast na razie skutki są takie, jak można dostrzec i trudno sądzić, żeby były inne. No bo jaka może być tutaj myśl strategiczna za takim ruchem, no to oznacza tak naprawdę tyle, no bo można go interpretować w ten sposób, że Prawo i Sprawiedliwość samo nie uważa, że w obecnej wersji nie da się nic zmienić w ustawie aborcyjnej, ale boi się tego wprost powiedzieć, w związku z tym powierza tę komisję osobie, co do której z góry wiadomo, że jest tego przeciwnikiem i w tym sensie będzie mogło za każdym razem, kiedy będą się podnosiły głosy zwolenników obrony, większej obrony życia, powiedzieć, że to nie my, tylko właśnie pani Biejat, która jest szefową komisji, blokuje tę ustawę. No, ja tu jakiegoś wielkiego zmysłu strategicznego nie widzę, bo to jest zbyt gruby mięsień szyte, żeby kogoś przekonało. Więc trudno mi powiedzieć. Być może chodzi z kolei o to, że PiS uważa, że taki flirt, nazwijmy to tak, z lewicą pozwoli osłabić jeszcze bardziej Platformę, która jest obecnie w takim stanie rozbicia i że to jest, albo że to jest jakaś gra na, nie wiem na co, albo inaczej może, bo pojawił się znowu teraz w Sejmie projekt rządowy, przepraszam, poselski, ale de facto dotyczący spraw rządowych, czyli właśnie dotyczący tak zwanej 30-krotności ZUS. Chodzi o to, żeby grupa, to jest około chyba 350 tysięcy, 400 tysięcy ludzi, którzy zarabiają powyżej 8 tysięcy złotych netto miesięcznie, w związku z tym w pewnym momencie roku przestają płacić ten ZUS, to jest właśnie ta słynna 30-krotność, no żeby jednak musieli go płacić przez cały rok. Dla tych ludzi oznacza to stratę finansową, no i oczywiście dla ich pracodawców również, no ale zyskuje wtedy budżet. I jak wiadomo, temu rozwiązaniu przeciwne jest głośno, przynajmniej tak deklaruje i wszystko na to wskazuje, że faktycznie nie zagłosuje za tym porozumienie Jarosława Gowina, więc potrzebny jest ktoś inny, kto za tym zagłosuje i teoretycznie kimś takim mogłaby być lewica, przynajmniej jej część. I wtedy by tak to przeszło. No, przepraszam, ale to można się zastanawiać, czy możemy położyć na jednej szali te dwie wartości, o których tutaj mówimy. No, to znaczy, jeśli ta gra na ewentualne głosy posłów lewicy, moim zdaniem się niczym dobrym nie może zakończyć. Jest jeszcze jeden powód, który być może PiS sobie z tego albo nie zdaje sprawy, albo nie chce zdawać sprawy. Ta część lewicy współczesnej, ta duża część lewicy współczesnej, to są dokładnie ci sami ludzie, którzy w wielu państwach Zachodu doprowadzili do rewolucji obyczajowej, wzmacniając ich, albo budując, jakby to powiedzieć, impozycję, sprawiamy, że siły, nazwijmy to konserwatywne w Polsce, będą miały na siebie, przeciwko sobie, nie platformę, która jest partią jakąś opływową, rozbitą, nie wiadomo do końca w zasadzie jaką, ale będziemy mieli przeciwko sobie bardzo mocnie ideologicznie ukierunkowaną partię, stowarzyszenie, grupę, mocno wspieraną jeszcze przez pieniądze zachodnie. Zresztą do czego to prowadzi, doskonale widać, można było zobaczyć wczoraj, kiedy Parlament Europejski znaczącą większością głosów, chyba prawie 500 głosów, głosowało za rezolucją potępiającą Polskę w sprawie ustawy o nazwie Stop Pedofilii, przy czym ta ustawa jeszcze nie jest ustawą, bo jeszcze nie została przegłosowana i po drugie nie była projektem rządowym. Czyli to pokazuje, że wzbudzenie takiego lewicowego amoku w Parlamencie Europejskim i w wielu państwach zachodnich jest łatwe, dlatego, bo ci ideologowie rzeczywiście kontrolują tam emocje. No, czy chcemy tego samego w Polsce? Chyba nie.
Tym bardziej, że ten spór, który się rozegra i ta bitwa, która się rozegra, to między konserwatywnym światopoglądem a ideologią LGBT.
No w dużej mierze, gdybyśmy chcieli popatrzeć na Europę w taki sposób, to znaczy ten Zachód w taki sposób, jak przebiegają linie podziału obecnie, to rzeczywiście tak to jest. No pewnie w latach 50., 60. byśmy mówili, że to jest linia podziału na zwolenników, nie wiem, ustroju sowieckiego, albo tam, nie wiem, komunizmu, albo socjalizmu, a z drugiej strony na obrońców wolnego rynku i wolnego słowa. Dzisiaj jednak ten podział, ten stary podział, moim zdaniem, się w tym sensie kompletnie zdezaktualizował. Mamy zupełnie inny podział. Mamy podział na tych, którzy są obrońcami czegoś, co możemy nazwać tradycyjną kulturą chrześcijańską, zachodnią. No taką na przykład, która uważa, że to związek mężczyzny i kobiety jest rodziną, że człowiek ma prawo wypowiadania swoich sądów krytycznych na temat wszystkich ideologii, a nie tylko niektórych, że kościoły mają prawo działać bezpiecznie i w wolny sposób, że można potępiać związki homoseksualne, uważając, że ten sposób współżycia jest czymś moralnie nagannym i niewłaściwym i że z tego powodu nikomu nie powinna się dziać krzywda, ani to prawo nie powinno być ograniczone. I na tych, którzy uważają, że i wolność słowa, i wolność wypowiadania się, i wolność prawa, i wolność działania, wszystko to powinno zostać podporządkowane jednej podstawowej rzeczy, którą nazywa się w tym żargonie współczesnym walką z dyskryminacją. I wtedy ginie wolność słowa, ginie wolność opinii. Widzimy to doskonale w wielu państwach zachodnich. No to oczywiście uderza też w takie wartości, chociażby jak obrona życia od poczęcia. Nic dziwnego w związku z tym, że tak powiem, liberalizacja aborcji, czy hasło wolności aborcji jest coraz powszechniej głoszonym hasłem właśnie przez tą drugą grupę, tą grupę, nazwijmy to współczesną lewicę.
O tym rozmawiano podczas szczytu w Nairobi. Tam nie udało się przeforsować postulatu, żeby aborcja została wpisana jako prawo człowieka. 10 krajów, w tym Polska, sprzeciwiła się proaborcyjnym celom szczytu w Nairobi. Rząd USA i 10 krajów, w tym Polska, Brazylia, Węgry, przyjęły wspólne oświadczenie sprzeciwiające się celom szczytu w Nairobi, ale dyskusja trwała. Większość państw na świecie była gotowa do tego, żeby zafundować światu nowe prawo człowieka, prawo do aborcji.
Tak, znaczy to jest pod każdym względem rzeczywiście pomysł takiego prawa jest czymś, że takim wołającym o pomstę do nieba i czymś skandalicznym, bo gdybyśmy się nad tym tak zastanowili na trzeźwo, odstając emocje, no to jak możemy przyznać człowiekowi prawo do zabijania innego człowieka, bo do tego to się sprowadza, to znaczy prawo do aborcji. Prawo do aborcji to znaczy, że przyznajemy komuś prawo komuś, w tym przypadku kobiecie, do zabijania poczętego dziecka, czyli już istniejącego człowieka. Przy czym też jest bardzo ciekawe, jak popatrzymy na przebieg całej tej dyskusji na temat aborcji, jak ona się, że tak powiem, zmienia i jak się radykalizuje. Zaczęło się, tutaj mówimy o pierwszym państwem, to też ciekawe, który wprowadził dopuszczalność aborcji, to był Związek Sowiecki, to może nie wszyscy wiedzą. I to było na samym początku jego działania, czyli to był chyba, jeśli nie mylę, grudzień 17 rok. A potem oczywiście to prawo zyskiwało, to prawo, tak zwane prawo, było coraz powszechniej przyjmowane w Europie w latach 60. i 70. XX wieku, aż stało się praktycznie we wszystkich państwach Unii w mniejszym stopniu ono obowiązuje. Przypomnę, w zeszłym roku zmiana w Konstytucji Irlandii pozwoliła na wprowadzenie, zliberalizowanie prawa, na wprowadzenie prawa do aborcji. Wcześniej to samo stało się na Malcie. Teraz na przykład w Belgii jest bardzo ciekawa dyskusja dotycząca tej samej kwestii. Wśród tych postulatów, o których się mówi się o tym, że właśnie o powszechności prawa do aborcji, że jest to po prostu zwykły zabieg etyczny. No tak naprawdę widzimy wyraźnie, w jaki sposób taka hedonistyczna i konsumpcjonistyczna kultura podbija Zachód, a prawo do aborcji jest tego najbardziej czytelnym, widocznym znakiem. Bo tak naprawdę chodzi, co to jest za prawo? To jest prawo do unikania konsekwencji własnego działania i prawo do tego, żeby przyjemność żywych, dorosłych i świadomych było przed prawem nieświadomych jeszcze, bo nie mogących wyrazić wprost swojego głosu, ale żywych i prawdziwych, autentycznych ludzi, no bo do tego to się tak naprawdę sprowadza. Cała reszta to jest kamuflaż i zasłona dymna. Więc ja postrzegam rozwój czy wzrost poparcia dla aborcji w państwach europejskich jako klasyczny przykład barbaryzowania się Europy Zachodniej i Zachodu.
To nie jest wzrost poparcia, to jest oczywistość tak na dobrą sprawę dla obywateli państw zachodnich. Tam nie ma dyskusji, tam w parlamencie nie jest w stanie nikt zgłosić żadnej ustawy, bo natychmiast będzie wyklęty.
No właśnie, będzie natychmiast wyklęty, ale to oczywiście nie wzięło się znikąd. To się wzięło, to jest, my tutaj mówimy o pewnym procesie, który trwał latami. On wyglądał trochę tak, że z jednej strony mieliśmy do czynienia z bardzo radykalną lewicą, taką, która właśnie od samego początku forsowała te hasła i oczywiście panowała też nad językiem, bo to jest klucz. Panowała nad językiem za pośrednictwem mediów, chociażby w taki sposób, że o tym poczętym dziecku mówi się na przykład jako o płodzie, prawda? A na przykład, jeśli człowiek, który nie zastanowi się nad tym, tylko widzi z jednej strony, że ma wybierać między tak zwanym prawem płodu, a prawem człowieka, a kobieta, którą widzi, jest człowiekiem, to oczywiście wybiera w tym przypadku kobietę. W związku z tym opanowanie języka, zepchnięcie poczętego człowieka do kategorii właśnie płodu albo do kategorii jakiegoś zbioru tkanek biologicznych, które nie mają tak naprawdę, nie są człowiekiem, nie są osobą ludzką, no to był ten pierwszy element, czy pierwszy krok w tej walce. I ten taran medialny z jednej strony, z drugiej strony ideologowie lewicowi, którzy za tym stali, osiągnęli zwycięstwo. No ale dlaczego je osiągnęli? Ponieważ druga strona bardzo często była pasywna, brakowało jej odwagi, brakowało jej siły przeciwstawienia się, szła na nieustanne kompromisy, lawirowała, dokonywała dziwnych ruchów i cofając się, doprowadziła do tego, że już nie postulat, który kiedyś wydawał się radykalny, jest czymś powszechnie przyjętym, czyli postulat aborcji do trzeciego miesiąca życia i to jeszcze po uwzględnieniu jednak jakiejś opinii lekarskiej. Zauważmy, co się dzieje. Ten postulat już jest często traktowany jako przejaw pewnej normy i pewnego umiaru, a tym, co jest nowe w tej dyskusji, to jest postulat pozwalający kobietom na przeprowadzenie aborcji w całkowicie wolny sposób do 9 miesiąca, czyli już wtedy, kiedy dzieci od 7 miesiąca są przecież w stanie żyć poza organizmem matki dzięki postępowi medycyny. Więc ten radykalizm i ten kompromis z radykalizmem nie osłabia radykalizmu, tylko go wzmacnia, ponieważ ci, którzy dążą od samego początku do tego przewrotu ideowego, oni traktują to tylko jako kolejny szczebel, kolejny krok w realizacji tej utopijnej rewolucji. A druga strona, która kieruje się różnymi właśnie takimi pseudopragmatycznymi, kompromisowymi, jakimś próbą poszukania, nie wiem, czego, porozumienia, albo wierzy w to, że jak tutaj ustąpimy, to gdzieś indziej zyskamy, cofając się bez przerwy, otwiera drogę dla tej rewolucji. Także tak to w tych innych państwach wyglądało i rzeczywiście jest teraz tak, że znalezienie zwolenników tezy o tym, że trzeba chronić życie nienarodzone, jest bardzo trudne. Jest traktowane jako element właściwie już nieistniejący. Sam pamiętam takie duże kampanie, pamiętam jak czytałem o tym, duże kampanie medialne we Francji, w Niemczech. Wyglądało to zawsze w ten sposób, że grupa często znanych bardzo polityków, głównie posłanek albo innych pań ministr, które były znane celebrytkami, sprawowały ważne funkcje państwowe czy polityczne, no nagle ogłaszała, że one właśnie przeprowadziły aborcję, ich twarze trafiały na pierwsze strony gazet czy pierwsze strony magazynów. Była wielka akcja społeczna, że skoro tak wybitne postaci mogły to zrobić, to znaczy, że to jest powszechne prawo i ten walec wielki rozpoczynał swoją drogę. Jak mówię, z bardzo słabym oporem z drugiej strony. Te elity prawicowe czy konserwatywne były często albo zastraszone, albo były słabe, albo i tutaj był jeszcze jeden bardzo ważny element. Pamiętajmy, że od połowy lat 60. mamy do czynienia z bardzo poważnym i pogłębiającym się moim zdaniem kryzysem jedynej instytucji, która była realnie w stanie przeciwstawić się tym zmianom, czyli Kościoła. Bo gdyby nie wcześniejszy, jakby to powiedzieć, kryzys i choroba, która udoczniła się w połowie lat 60. podczas Soboru Watykańskiego II, to z pewnością ten postęp rewolucji obyczajowej na Zachodzie nie byłby tak szybki, a być może w ogóle nie dokonałby się na taką skalę. Ale zawsze tam, gdzie jedna siła jest zwarta, wie, czego chce i dąży do swego, a druga siła przeżywa kłopot własnej tożsamości i jest rozbita, no to zwycięża ta, która jest bardziej zdecydowana. No tak po prostu zawsze na świecie było i tak jest też obecnie.
I odruchem samoobrony jest między innymi słynny film, który powstał którego nie oglądałem, a który powstał na bazie doświadczenia pani, która pracowała w klinice aborcyjnej i nagle zobaczyła, że dziecko ucieka przed zabiegiem, że ma odruch samoobrony.
No tak, znaczy mówimy tutaj o Planned Parenthood, to jest jedna z takich największych organizacji, czy sieci klinik aborcyjnych w Stanach Zjednoczonych. To jest rzeczywiście nieprawdopodobne przedsięwzięcie, bo trzy lata temu aktywiści obrońcy życia ujawnili taki zapis z ukrytej kamery, kiedy wręcz ci, którzy przeprowadzają te aborcje, opowiadają o tym, inaczej targują się, ile szczególne części, jeśli tak można powiedzieć, o człowieku i fragmenty ciał człowieka, ile one kosztują, jak je można sprzedać, jak je można wykorzystać. Coś absolutnie niebywałego. To znaczy, jeśli... Ja pamiętam, jakim szokiem było w pewnym momencie, kiedy to jest inna historia, ale bardzo dobrze opisuje to, o czym tutaj mówimy. Jak w swoim Eichmannie w Jerozolimie, Hannah Arendt, opisując postępowanie pewnego nazistowskiego byłego tam aktywisty, lekarza niemieckiego, jak ją uderzyło, kiedy on, mówiąc o zabijaniu ludzi, mówił o zabiegu medycznym, że to właściwie był zabieg medyczny. Otóż ten język, zabieg medyczny, jest dokładnie tym samym językiem, który powszechnie jest stosowany przez te kliniki aborcyjne, przez tych wszystkich, którzy dokonują tego zabijania człowieka. Oni po prostu dokonują zabiegów medycznych, dzielą cząstki ciała człowieka, jego fragmenty, potem używają tego, jako mogą to wykorzystać później, nie wiem, sprzedając albo oddając, albo wykorzystując w innych celach. No, rzecz, że tak powiem, nieprawdopodobna, bo to jest taki właściwie kanibalizm w białych rękawiczkach, jeśli tak można by to było określić. I dzieje się to w świetle prawa, właściwie bez żadnego silnego oporu, chociaż muszę przyznać, że pod tym względem akurat ostatnie działania prezydenta Trumpa, no bo to mówimy o Stanach Zjednoczonych i o Planned Parenthood, no to jest rzeczywiście przykład jakiejś ograniczonej wprawdzie, ale jednak realnej próby powstrzymania tego zjawiska, no bo on po prostu stara się i udało mu się w dużej mierze cofnąć finansowanie państwa dla tego przedsięwzięcia.
A panie wychodzą na czarne marsze, często zabierając ze sobą dzieci, żeby podkreślić, że to nie jest przeciwko dzieciom, tylko to jest takie prawo do tego wszystkiego. W tle kryje się jeszcze jedna myśl, mianowicie myśl o depopulacji. teza postawiona dawno temu, że jest za dużo ludzi na świecie, trzeba zmniejszyć liczbę osób, stąd ideologia LGBT, bo pan z panem nie mogą mieć dzieci, stąd aborcja.
No tak, no, że to oczywiście, jak popatrzymy na to w takiej szerszej perspektywie, nie tylko jak na przejaw pewnej walki politycznej w pewnym ograniczonym państwie, tylko tak szerzej, to rzeczywiście mamy do czynienia z taką, nazwijmy to w cudzysłowie, no, właściwie możemy to wprost powiedzieć, taką antyludzką ideologią, bo tak naprawdę u jej źródeł leży przekonanie, że w ogóle ludzie są pewnego rodzaju skażeniem natury. I oczywiście w tej swojej, nazwijmy to, takiej umiarkowanej postaci, to ideologia mówi tylko tyle, że ludzi jest za dużo, należy w związku z tym ograniczyć ich liczbę, no i, bo jak jest dużo ludzi, no to oni wydobywają i produkują dużo CO2, a CO2 jest zagrożeniem dla natury i świat zginie i w związku z tym w ogóle należy w związku z tym czego człowieka jak najbardziej tutaj ograniczyć. Natomiast w wersji radykalnej, a taka też się pojawia, jak w każdym ruchu ma on różne skrzydła, w wersji radykalnej w ogóle obecność człowieka na Ziemi jest czymś, jest pewnym skażeniem i ideałem, jeśli tak można było powiedzieć, byłoby środowisko i byłby świat, gdzie człowieka w ogóle by nie było, no bo on jest tym gatunkiem, jakby to powiedzieć, zepsutym, niewłaściwym, należy się go pozbyć i łatwo zauważyć, że takie głosy również się pojawiają, takie głosy, które mówią różnych pseudonaukowców, pseudoekspertów albo pseudoanalityków, którzy opowiadają o tym, że człowieka należy tutaj się z Ziemi pozbyć i wtedy Ziemia będzie takim wspaniałym, nazwijmy to, no nie wiem, Edenem albo rajem z czasów, kiedy jeszcze człowieka na tej ziemi nie było. No wszystko to jest takie prądy, że takie ruchy pojawiały się kiedyś w przeszłości, takie przekonanie, że człowiek jest właśnie tutaj tym gatunkiem niewłaściwym, którego należy się pozbyć, ale one rozkwitają obecnie. Dlaczego? Dlatego, ponieważ mamy do czynienia w całej kulturze zachodniej z bardzo poważnym zachwianiem wiary w to, kim jest w ogóle człowiek, prawda? Na czym polega jego różnica jakościowa w stosunku do innych gatunków? Czy istnieje dusza nieśmiertelna, tak? Czy człowiek został powołany w swoim życiu do czegoś więcej, niż tylko do tego, żeby konsumować i trawić? No bo w takim rozumieniu, gdybyśmy patrzyli, co jest u samego źródła tych wszystkich ideologii, no to jest oczywiście przekonanie, że człowiek jest zwierzęciem, po prostu, które wykształciło inną formę instynktu. Tą formę instynktu nazywa rozumem i w zasadzie tyle. Ale jeśli tak jest, no to ani nie ma żadnych wyższych celów, ani nie ma żadnego wyższego sensu, ani nie ma żadnych wyższych praw moralnych, które go obowiązały, no ani on sam w sobie nie ma żadnej wyższej godności niż wszystkie inne gatunki.
Do tego dochodzi sprawa klimatu. Patrzę na Gazetę Wyborczą. Czarna prognoza. Katastrofa klimatyczna się zbliża. Kiedy byliśmy w Londynie, tam rozmawialiśmy o grupie DD. Taka specjalna grupa do spraw badania, co jest prawdą, co jest fałszem w internecie i w informacjach. I okazało się, że był taki słynny list naukowców na temat klimatu. 11 tysięcy naukowców zostało, podpisało się pod tym listem, przynajmniej taka była informacja, która została sprawdzona w internecie. Okazało się, że wśród tych 11 tysięcy tych naukowców jest tak naprawdę niewielu, że to są bardziej działacze niż naukowcy.
No tak, był z kolei na szczęście są też głosy rozsądku, bo ja pamiętam chyba 2 miesiące temu był list opublikowany przez Washington Times, nie Post, tylko Times, gdzie prawie 500 realnych naukowców, bo przynajmniej w tym sensie realnych, że można było zobaczyć, że zajmują się tym, czym naukowcy w tej dziedzinie się zajmować powinni, czyli nie działalnością społeczną, ale jednak badaniem klimatu, badaniem geologii, badaniem faktycznie skutków obecności tych lub innych gazów w atmosferze, zwróciło uwagę na tym, że ta forma walki o ocalenie klimatu, jaką proponują różnego rodzaju działacze i radykałowie, jest, używając ostrożnego języka, przeciwskuteczna, ponieważ prowadzi do nieustannego emocjonalnego szantażu, opowiada o rzeczach nieistniejących, czyli o tym, że lada moment czeka nas jakaś gigantyczna katastrofa, świat się rozpadnie. Jest to nieustanna próba wywierania nacisku na polityków, żeby ci coraz więcej pieniędzy przeznaczali na te nowe rzekomo rozwiązania, które powstrzymają wszystko. No, Efektem takich działań ostatnio, to też ciekawa informacja, dwa dni temu chyba, rząd holenderski ogłosił, i ogłosił to dlatego, bo wcześniej zobowiązała go do tego decyzja Sądu Najwyższego, że wprowadza się ograniczenie prędkości na autostradach holenderskich do 100 godzin na godzinę. 100 kilometrów na godzinę, od godziny tam chyba 6 rano do 19 wieczorem, a poza tym już nie. No, wszystko to razem jest albo groteskowe, albo śmieszne, albo pokazuje, do jakiego stopnia ludzie coraz bardziej są opętani tą ideą tego czystego środowiska i tego klimatu. Oczywiście w swoich granicach ochrona klimatu, środowiska, czystego powietrza jest jak najbardziej rozsądną rzeczą. Należy to wspierać, tylko my tutaj nie mówimy o rozsądnej trosce o środowisko, tylko mówimy o pewnym histerycznym szaleństwie, które ma miejsce.
Nie wiem, czy ustawa o radiu i telewizji i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dopuszcza słowo, które teraz wypowiem, do obiegu publicznego, cholera. Jest godzina 8:45. Za chwilę kończymy wywiad z Pawłem Lisickim, redaktorem naczelnym tygodnika Do Rzeczy, ale tu jeszcze dwa pytania. Jedno, powiedziałeś o kryzysie w Kościele Katolickim. Wczoraj kardynał Sarach był w Warszawie, promocja jego nowej książki, mówi się charyzmatyczny kardynał z Afryki. Przeczytałeś nową książkę kardynała Saracha?
Zdążyłem przejrzeć tę książkę, bo sobie ją niedawno kupiłem. No, to jest bardzo, jak zresztą wiele innych, bo to nie jest pierwsza książka kardynała Sara, która też jest formą w ten sposób zbudowana, bo to jest wywiad z nim. Bardzo ciekawa, ważna. Tam pojawia się jedna rzecz, która mnie wyjątkowo uderzyła. Mianowicie pojawia się takie twierdzenie, że w kościele zaczyna krążyć duch Judasza, czy duch judaszowy, co mi się oczywiście skojarzyło, powiem nieskromnie, z moją własną książką, o której żeśmy rozmawiali w zeszłym roku, gdzie w przyszłości na czele kościoła staje papież Judasz. Ten element judaszowy niestety jest, wydaje mi się, dostrzegany chyba przez coraz większą liczbę osób, dla których kościół jest czymś ważnym. No rzeczywiście, duch Judasza, czy duch zdrady, czy duch odejścia od chrześcijaństwa zaczyna w Kościele być coraz mocniejszy.
I drugie, już ostatnie pytanie. Nowy rząd dzisiaj, zaprzysiężenie w Pałacu Prezydenckim, 20 ministrów na czele, Mateusz Morawiecki. Co o tym sądzi Paweł Lisicki?
No ja sądzę, że jak powiem, trudno tutaj coś sądzić, ponieważ jest to po prostu rząd, który w dużej mierze przypomina rząd poprzedni. On będzie działał natomiast na pewno w znacznie trudniejszej sytuacji niż ten poprzedni, chociażby dlatego, że zmienił się cały układ polityczny i w Sejmie, i układ wynikający z tego, że opozycja opanowała, przynajmniej tak to na razie wygląda, Senat. No i czekają nas jeszcze wybory prezydenckie, co dodatkowo będzie miało wpływ na funkcjonowanie tego rządu, więc rząd jest ten sam, ale w znacznie trudniejszej sytuacji.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:47. Pasuje albo nie pasuje ta piosenka, którą za chwilę Państwo będą mogli słuchać w Poranku Wnet w Radiu Dwóch Prędkości i Radio Dwóch Stolic. Zaśpiewa Maryla Rodowicz.